Zrobiło nam się dzisiaj takie bardzo międzynarodowe nabożeństwo i jest to takie bardzo radosne, że na obliczu całej ziemi Pan Jezus ma swój Kościół i ja tylko tak powtórzę to, co już wiele razy mówiłem, że często człowiek ma swoją rodzinę i jeżeli nie są to ludzie odrodzeni, to ta różnica między tym, jak człowiek może przeżywać, kiedy spotyka ludzi wierzących, choćby to było dopiero pierwsze spotkanie i może nie znamy się zbyt dużo i zbyt wiele, ale człowiek widzi, jak wiele, jak dużo nas łączy. A z tą rodziną często według ciała, kiedy właśnie nie nastąpiło to odrodzenie, nawrócenie, to człowiek widzi, że jest taka pustka, jest taka przepaść, że nie ma tej wspólnej płaszczyzny, która dla nas jest najistotniejsza, najważniejsza, tego życia w Jezusie Chrystusie, tego życia Słowem, tego przeżywania, mówienia o tym, no bo można powiedzieć, no ci ludzie, którzy nie narodzili się na nowo, to Słowo Boże mówi, że oni są martwi dla Niego, że oni nie mają tego życia. Można o wszystkim rozmawiać, co dzieje się w tym świecie, ale jeżeli to przeżycie nie nastąpiło w ich życiu, to oni dla tych rzeczy, duchowej rzeczywistości, oni są ludźmi martwymi. I choćbyśmy jak chcieli, czy próbowali na nich wpłynąć, to tak jak jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że tego tak bardzo potrzeba. Pan Jezus powiedział Nikodemowi, chociaż to był człowiek wykształcony, prawda? On miał dużą wiedzę, ale powiedział mu, musisz się narodzić na nowo. Musisz stać się nowym człowiekiem. I on, jako taki człowiek wykształcony, można powiedzieć, że zaczyna się pytać właściwie jak dziecko, że jak to się może stać, jak człowiek jest stary? No pomyślcie sami. Mówi zupełnie jak dziecko. Czy człowiek może na nowo wejść do łona matki i urodzić się? No dosłownie tak jest zapisane w Ewangelii Jana. Po prostu tak się pyta. I Pan Jezus mu potem to tłumaczy dalej. I możemy powiedzieć, że wiecie, jest to wielki przywilej w życiu każdego, kto tego doświadczył, że dzisiaj możemy żyć inaczej, że inaczej możemy rozumieć. Może z tego tytułu przeżywamy dużo więcej też naporów i ucisków w naszym życiu, ale to jest to, co jest najważniejsze, najcenniejsze i na podstawie czego mamy prawo do dziedziczenia w tej przyszłej chwale, a teraz już możemy dożywać i pokoju Bożego, którego tak bardzo potrzebujemy i tu w tym miejscu też chcę oddać Bogu chwałę, że właśnie to ukojenie, którego człowiek szuka, wiecie, nigdzie w świecie tego ukojenia, które daje Pan Jezus Chrystus, ludzie szukają w różnych rzeczach, poszukują, biegają, są gotowi zapłacić każdą cenę, może nawet niekiedy tego nie rozumiejąc, ale nigdzie w świecie człowiek nie znajdzie odpocznienia dla swojej duszy. To daje tylko Pan Jezus. Ta relacja z Nim, to bycie w Jego obecności, życie Jego Słowem przynosi, tak jak napisane jest w jednym psalmie, że pełny pokój mają ci, którzy kochają Twoje Słowo. To jest psalm 119. A tak samo w wypowiedziach, wielu wypowiedziach Pana Jezusa, kiedy On jeszcze był na tej ziemi, to niekiedy jest powiedziane w Ewangelii Jana, że On tchnął na nich i mówi, że weźmijcie pokój, pokój wam. Kiedy oni byli zatrwożeni, kiedy on do nich przychodził, to on im mówił, pokój wam. Wiecie, to było jak lekarstwo, to było jak balsam dla duszy. Oni już wtedy żyli pod silną presją, bo jednak nie wszyscy uznali osobę Pana Jezusa jako Mesjasza. I oni już wtedy żyli pod silną presją. I kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, to wiemy, że oni się po prostu na nowo wrócili do tych swoich rzeczy, które kiedyś czynili, a można też i powiedzieć, że kiedy się modlili, to byli gdzieś zamknięci. Po prostu to też było z powodu strachu, z powodu lęku o swoje życie, dlatego że w tym swoim społeczeństwie, w którym funkcjonowali, oni już byli postrzegani jako ci po prostu wrogowie, jako sekta, jako ludzie zwiedzeni, ale potem Pan Jezus Chrystus przez obecność Ducha Świętego, kiedy wylał na ich życie, oni już się dłużej nie kryli. Po prostu oni, tak jest potem powiedziane w Dziejach Apostolskich, i to jest piękne, wiecie, tam jest powiedziane tak, że a widząc odwagę Piotra i Jana, poznali ich, że oni byli z Jezusem i że to ludzie nieuczeni i prości. A potem Duch Święty tak ożywił ich życie, że oni będąc przed tą Radą Najwyższą mogli tak zdecydowane i jasne świadectwo wydać, że kiedy Piotr się bezpośrednio zwraca do tych, którzy go przysłuchiwali, to im mówi, kiedy oni im zabronili, że w tym imieniu nie śmią już więcej nauczać, że nie śmią zwiastować zmartwychwstania w Chrystusie, to on im, Piotr mówi z całą wolnością, swobodą, odwagą, śmiałością, mówi, rozsądźcie wy sami, czy stojąc przed obliczem Boga, kogo powinniśmy słuchać? Ludzi czy Boga? Wy to rozsądźcie sami. I ci już nie byli w stanie nic więcej powiedzieć. Potem to wszystko dalej po prostu miało miejsce. Wtrącili ich do więzienia. Ale widzimy niesamowitą zmianę. Tą siłę, tą odwagę, tą śmiałość. I może nie każdy z nas właśnie na taką skalę jest używany, ale powiedzcie sami, w tym naszym codziennym życiu, czy my też nie potrzebujemy takiej odwagi, kiedy różne rzeczy na nas napierają, żeby stanąć na gruncie Słowa Bożego, żeby nie dać się zamknąć, zniewolić swoim sumieniu, ale żeby po prostu stać na gruncie Słowa Bożego, aby nie dać się oszukać, nie dać się zamknąć. Czy jeszcze w liście do Rzymian też jest powiedziane, wszak nie wzięliście ducha niewoli, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy o Abba Ojcze. I myślę, że bardzo tego potrzebujemy, wiecie, aby iść w duchu Chrystusowym. I ja może jeszcze przeczytam z 12 rozdziału, to co już troszeczkę tak cytowałem o tej wytrwałości i nieustającej modlitwie, ale jeszcze jedno miejsce tutaj z tego listu do Rzymian, z tego 12 rozdziału mnie dotknęło, kiedy miałem taki czas na modlitwie, że w ucisku mamy być cierpliwi. Co to jest ucisk? Czy trzeba to tłumaczyć? Czy każdy z nas tego doświadcza? Są to różne napory z tytułu różnych okoliczności, niekiedy z powodu relacji, kontaktu z innymi ludźmi, z powodu słów, które są wypowiadane przeciwko nam. Niekiedy to są doświadczenia właśnie na tym tle, jeżeli chodzi o chorobę. Niekiedy to są jak gdyby nasza sytuacja materialna, kiedy po prostu człowiek przeżywa ucisk, po prostu coś cię chce zamknąć, coś chce włożyć jakiś niesamowity ciężar na twoje barki i człowiek, można powiedzieć tak ogólnie to ujmując, czuje się bardzo źle. I różnie sobie też ludzie z tym radzą. A Pan Jezus już kiedyś powiedział, kiedy ludzie szli za Nim, że przez wiele ucisków będziemy musieli przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzisiaj w dobie takiego przyspieszonego jak gdyby działania w wielu rzeczach i żeby wszystko było już i takiego raczej kierunku płytkiego i łatwego życia, właściwie na temat ucisków czy ucisku niewiele się słyszy. Zazwyczaj się proponuje niekiedy szybkie, łatwe rozwiązania i tak samo jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. I kiedy potem człowiek to tak niekiedy przymierzy do tego, co przeżywa, a nie ma na tyle odwagi, to nawet boi się przyznać. No tutaj mówi się tak, ale ja przeżywam coś innego i jak sobie z tym poradzić? Ja myślę, że właśnie przez Słowo Boże człowiek, Pan pokazuje, że ucisk, to, że przeżywamy ucisk, wiecie, to jest normalna rzecz. A człowiek, myślę, i tu jest problem, niekiedy może myśleć, że nie wiadomo, co to się dzieje. Co wtedy zrobić? Po prostu jak się zachować? I skoro Pan Jezus powiedział, że to jest normalną rzeczą, że przez wiele ucisków będziemy musieli przejść, aby wejść do Królestwa Bożego, to znaczy, że nie mamy się zastanawiać, dlaczego i czy to powinno w ogóle mieć miejsce, tylko jak sobie z tym radzić. Po prostu jak, kiedy te rzeczy się pojawiają, bo to niekiedy jest, a niekiedy tego nie ma, bo Pan Jezus powiedział, że przez wiele ucisków. I kiedyś też mnie zastanawiało, że właśnie w objawieniu Jana, w pierwszym rozdziale już jest powiedziane, kiedy Jan pisze o tym, co Bóg darował mu przeżyć, co mógł oglądać, co mógł widzieć, ale wiecie, kiedy pisze potem pozdrowienia i pisze o swojej osobie do tych zborów, do których były te listy adresowane, to mówi, ja Jan, brat wasz, i w ucisku, i w królestwie. I nawet można powiedzieć, że na pierwszym miejscu wymienia ucisk, a potem mówi i w królestwie. Kiedy popatrzymy się na dzieje apostolskie, wiele rzeczy, kiedy przyszło prześladowanie, to ja myślę, kiedy musieli uciekać, kiedy musieli wszystko zostawić, to na pewno to był ucisk. Wiecie, oni z jednej strony jest powiedziane, że z radością przyjęli grabież swojego mienia, ale oni to wszystko odbierali. To ich dotykało, to ich bolało. Po prostu to wszystko, oni nie byli obok tego. I tu jest powiedziane, że w ucisku mamy być cierpliwi. Brat Waldek już tutaj przeczytał, czy zacytował takie słowo, kiedy apostoł Paweł, Jakub też właśnie mówi do braci, że żebyśmy byli cierpliwi. I myślę, że to tak samo chodzi o relacje w Kościele, że niekiedy tak człowiek nie umie się z pewnymi rzeczami pogodzić czy z pewnymi postawami i my wtedy możemy wywołać wiele problemów, jeżeli za wcześnie zaczniemy działać, jak gdyby pobudzeni swoimi naturalnymi, jak gdyby emocjami. Ale jeżeli człowiek żyje przed Bożym obliczem, to wierzę, że Bożą wolą jest, aby się pytać Pana, co zrobić, jak się zachować, żeby nie reagować. Na pewno człowiek wierzący nie powinien tak reagować, chociaż to się zdarza, prawda? Ale jeżeli to się zdarza, to powinniśmy po prostu znowu prosić o wybaczenie, żeby nie reagować w złości, żeby nie reagować w agresji, w nienawiści, w tej chęci wet za wet, obelga za obelgę, tak Słowo Boże mówi, ale żeby działać jako to nowe stworzenie w Chrystusie, chociaż to boli, to nas dotyka. I dlatego myślę, że Słowo Boże mówi, kiedy te rzeczy przychodzą na nas, te różne doświadczenia, że żeby podejść z takim nastawieniem właśnie, żeby prosić, żeby Pan dał siłę do wytrwania, żeby to umieć znieść, żeby swoimi słowami nie zniszczyć jeszcze tego, co jest, a nawet innych. Bo kiedy się już wypowie słowa i są to słowa, które są złe, wiecie, do tego, dopóki one są tylko w naszych myślach, że człowiek sobie kimś tak pomyśli, to jeszcze jak gdyby to nie jest wszystko, co mogło się wydarzyć najgorszego, bo cały czas jeszcze pewne rzeczy nie zaistniały. Ale kiedy się już powie słowa, to już pewien się uruchamia pewien bieg rzeczy. Słowo zawsze wykona swoją pracę, czy dobre, czy złe. I dlatego raczej Słowo Boże nam mówi o tej powściągliwości. To tak samo dotyczy naszej mowy. A wiecie, kiedy na nas zaczyna coś napierać, kiedy przechodzimy ten ucisk, to wtedy ta presja jest tak silna, że my czujemy ulgę, kiedy możemy coś powiedzieć. Czy to będzie dobre, czy to będzie złe, ale jak gdyby tak to działa, w taki sposób. A tu wiele razy należałoby po prostu właśnie z tą Bożą cierpliwością, z tą chęcią, żeby najpierw przed Bożym obliczem to wszystko przeżyć. I Słowo Boże nas do tego zachęca. W ucisku cierpliwi, że to jest normalna rzecz, przez którą będziemy przechodzić. I wiecie, przypomina mi się jeszcze takie jedno miejsce z listu do Tesaloniczan, kiedy apostoł Paweł też mówi właśnie o uciskach, przez które ten zbór będzie przechodził. I to jest trzeci rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. I tam była taka sytuacja, że nawet apostoł Paweł mówi, że oni wcześniej w Duchu Bożym, w Duchu Chrystusowym przepowiadali, że na ten zbór przyjdą te uciski, bo potem na to się powołuje, że co też wam przepowiadaliśmy, że przyjdzie na wasz ucisk. Ale właśnie w sercu apostoła Pawła powstała taka obawa, że jak oni sobie z tym poradzą. I on miał tą możliwość, że posłał tam Tymoteusza, o którym w liście do Filipian mówi, że nie ma drugiego takiego, który by tak szczerze właśnie dbał o Kościół, a nie żeby szukać swego. Dokładnie tak jest napisane, takie świadectwo wydał apostoł Paweł o Tymoteuszu. I kiedy on widział, że ten Kościół, on już to w duchu widział, prawda? Ale potem może i do go doszły te wiadomości, że na ten Kościół przyszły takie trudności, to on posłał tam Tymoteusza, aby się dowiedzieć o ich wierze. Ale ten Tymoteusz przyszedł i przyniósł dobre wieści, że ten Kościół stoi dalej we wierze. Ja może przeczytam ten trzeci rozdział. A potem chciałbym jeszcze na zakończenie przeczytać właśnie, widzę, to się wszystko pokrywa z tym, o czym tutaj dzisiaj do was mówię, jaka powinna być nasza postawa, kiedy te rzeczy przychodzą na nas. To ten psalm 107 pokazuje nam drogę wyjścia. I apostoł Paweł mówi tutaj: dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w Ewangelii Chrystusa, posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze. I popatrzcie, teraz ten trzeci wiersz właśnie mówi, aby nikt się nie chwiał wśród tych utrapień. W tłumaczeniu warszawskim jest wśród tych ucisków. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni. Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało, jak wiecie. A więc można powiedzieć, że apostoł pisze Paweł o normalnej rzeczy i wiecie, i nie mówi, że to jest coś wyjątkowego, że to jest jakaś zła droga, że to nie powinno mieć miejsca w ich życiu, ale że po prostu coś takiego będzie Kościół przeżywał. I oni już ich o tym wcześniej uprzedzili, że to będzie na nich przychodzić. Ale potem mówi apostoł Paweł tak: dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znosić, wiedząc o tym, że ten Kościół będzie tych rzeczy doświadczał, a on nie chciał być jak gdyby w niewiedzy, co tam się dzieje, jak oni to przeżywają, to on mówi: dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, to znaczy Tymoteusza, aby rozeznał się w waszej wierze, czy kusiciel czasem nie kusił, a nasza praca nie okazała się daremna. Znowu w tłumaczeniu warszawskim jest powiedziane, czy aby czasem on was nie podszedł, że nie zaproponował wam jakichś innych rozwiązań, jakiejś rezygnacji, wycofania się właśnie z tej drogi wiary, bo to były młode zbory. I Paweł się troszczył o to, czy rzeczywiście przeciwnikowi nie udało się po prostu czegoś zrobić, i mówi, a praca nasza nie okazała się daremna. Ale teraz zaś Tymoteusz wrócił od was do nas i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć podobnie jak my was. Dlatego dzięki wam, bracia, zostaliśmy pocieszeni przez waszą wiarę waszym we wszelkim naszym ucisku i potrzebie. Teraz bowiem żyjemy, jeśli wytrwacie w Panu. Jakże więc dziękczynienie możemy złożyć Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed naszym Bogiem. I potem moglibyśmy czytać cały ten werset, rozdział do końca. Ale znowu popatrzcie się, jest powiedziane na temat ucisków. A więc powinno to dla nas być jasne, że to doświadczenia, które będą wywoływać tego rodzaju przeżycia, że to, tak Piotr pisze, że nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas jego objawienia się radowali. I ja muszę tak szczerze powiedzieć, że wiele razy to raczej człowiek idzie w drugim kierunku i tylko na skutek bezpośredniej takiej inspiracji Bożej, po prostu często widzę, że jest to w modlitwie, niekiedy to jest w tym gronie dwóch, trzech, kiedy Duch Boży działa, niekiedy na osobności, to dopiero właśnie z tej sytuacji, kiedy jak gdyby człowiek zaczyna tak słabnąć i zaczyna być przyciskany i tak gnieciony przez te wszystkie sytuacje, to dopiero Duch Boży człowieka podnosi i ten ucisk gdzieś zostaje niżej, na nowo, jak gdyby, można powiedzieć, te chmury ciemne zostają gdzieś niżej, my zostajemy przez Ducha Bożego wyniesieni troszeczkę nad te chmury i widzimy to, co mamy w Chrystusie. I nie tylko, że my o tym wiemy, ale zaczyna to dotykać serca. Zaczyna przychodzić właśnie ta wolność i wyznajemy to, kim jest Pan Jezus Chrystus dla nas. I teraz, zmierzając już do końcowi, chciałbym jeszcze z tego psalmu 107 przeczytać. Ten układ Biblii jest troszeczkę taki inny, ten nowszy, i muszę się dopiero uczyć, żeby znaleźć. I myślę, że ten psalm 107, kiedy z jednej strony przedstawia wszystkie te trudne doświadczenia, to można by też to było zaszeregować do tej kategorii, kiedy człowiek przeżywa ucisk, kiedy przeżywa ten napór na swoją duszę, kiedy go to boli, kiedy chciałby to zmienić. I tu jest pokazana droga wyjścia. Kilka razy jest powiedziane, że oni wołali. Ja przeczytam za chwilę ten psalm. Ale zauważcie sami, czy to nie działa podobnie i w waszym życiu. Ja widzę, że kiedy zaczynają po prostu te rzeczy nas dotykać, to zauważyłem coś takiego, że jak gdyby nasz umysł zaczyna ze zdwojoną mocą działać. Że nagle jak gdyby świat myśli zostaje o wiele bardziej rozbudzony i człowiek próbuje to jak gdyby z każdej strony ocenić to, co się dzieje i próbuje znaleźć jakąś logiczną przyczynę i jak gdyby znaleźć to wytłumaczenie. Ale ja zauważyłem, to tak nie działa. To może w jakiejś mierze po prostu Bóg może dać tą odpowiedź, ale ja widzę, my nie mamy tutaj do czynienia z naturalnymi rzeczami, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, ale tu chodzi o to, żeby przeżyć dotknięcie od Pana. I tutaj właśnie jest ta droga wyjścia pokazana, że kiedy te rzeczy trudne oni przeżywali, to w tym psalmie 107 jest wiele razy powiedziane, a oni wołali. Nie tylko, że myśleli i próbowali w swoim umyśle wszystko rozsądzać i znaleźć jakąś drogę wyjścia, ale oni byli tymi, którzy wołali. Bo jeżeli jest użyte słowo, że wołali, to oni otwierali swoje usta. Oni wołali na osobności gdzieś. Prosili Pana i szukali właśnie tej pomocy. I jest to piękne, że kiedy oni wołali, kiedy chodzili z tym, szukali, nie tylko, że myśleli ze zdwojoną jak gdyby intensywnością, ale kiedy wołali, to do tego wołania Pan się przyznawał. I on się już rozpoczyna od takiej zachęty: wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niechże to mówią odkupieni przez Pana ci, których odkupił z ręki wroga i zgromadził z ziem ze wschodu i z zachodu, z północy i południa. Błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustkowiu, nie znajdując miasta, gdzie mogliby zamieszkać. Tu jest pewien obraz, można powiedzieć, taki rzeczywisty, ale jeżeli byśmy to porównali często do tego, co przeżywamy w swojej duszy, błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustkowiu. Czy niekiedy ta nasza wędrówka naszych myśli, kiedy coś przeżywamy trudnego, czy to też nie jest jak wędrówka po pustyni, jak wędrówka po tych bezdrożach, że człowiek próbuje może w tą stronę, może w tą, może jeszcze w inną stronę. I widzę, ale nie znajduje drogi wyjścia. Oni tak błądzili. Byli głodni i spragnieni, aż omdlewała w nich dusza. Ja myślę, jak niesamowicie trafne są te określenia, to, co człowiek przeżywa. Wiecie, my też tego doświadczamy, że ta dusza niekiedy aż omdlewa. I nawet człowiek nie ma odwagi, żeby komuś o tym powiedzieć, że tak przeżywasz. Ale tu jest powiedziane, a gdy zawołali do Pana. I myślę, że niekiedy jak gdyby Pan dopuszcza do tych sytuacji, tak było w życiu Joba. Nic by się nie wydarzyło w jego życiu, gdyby Pan nie dopuścił. Ale Pan dopuścił i my po prostu będziemy na tej ziemi testowani. Różne rzeczy będą przychodzić na nas. Po co? Wiecie, to nie są moje słowa, czy ja jak gdyby próbuję coś wymyślić. Ale Słowo Boże mówi, aby wasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto, które jest w ogniu wypróbowane. A więc po to wszystko przychodzi? Żyjemy na wrogim terytorium, abyśmy w tej wierze mogli funkcjonować, abyśmy mogli to zwycięstwo, które Pan Jezus wywalczył, abyśmy je przez wiarę mogli sobie przyswoić. I na nich przychodziły takie rzeczy, prawda, o których tutaj czytałem. Byli głodni, błądzili, a więc gdybyśmy się tak temu przypatrzyli, gdybyśmy sami znaleźli się w takiej rzeczywistości, no można powiedzieć, tragiczna sytuacja, na pustkowiu, bezdroża, jeszcze być głodnym, być po prostu spragnionym, aż omdlewała w nich dusza, a więc doszło się do jakiegoś kresu, do jakiegoś krańca swoich możliwości. A gdy zawołali do Pana w swoim utrapieniu, w tym tłumaczeniu właśnie tutaj tej Biblii Gdańskiej jest powiedziane, uwolnił ich z ucisku i prowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta, w którym mogliby zamieszkać. I znowu można to, wiecie, przenieść na taki grunt tego naszego życia w tym duchowym wymiarze, że kiedy człowiek woła, kiedy naprawdę szuka Bożego rozwiązania, jest zdeterminowany, otwiera swoje usta, to popatrzcie się, nagle Pan prowadzi ich prostą drogą. Nagle wszystko staje się tak jasne, kiedy Duch Boży przyświeci, że człowiek się aż dziwi, jak ja tego mogłem wcześniej tak nie widzieć. Aby doszli do miasta, w którym mogliby zamieszkać, a potem jeszcze jest taka zachęta, niech wołają, Pan czyni swoje rzeczy, ale też potem jest powiedziane w 8 wierszu, niech wysławiają Pana za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich. Często doświadczamy tej Bożej pomocy, ale widzę, dziękczynienia ciągle jest mało. To jest tak z dziećmi, a podziękuj. Są małe dzieci, coś otrzyma, prawda, ktoś przyjdzie. Wziąć weźmie, nawet szybciutko, jak już coś zobaczy w ręce, szybko weźmie, bo się cieszy. Ale dziękować go trzeba uczyć. Żeby zabrał, to go nie trzeba. Chociaż są też takie dzieci, które są nieśmiałe. Ale dziękować go trzeba uczyć. I Słowo Boże też mówi, składając nieustannie dziękczynienie, jak was nauczono. I myślę, że droga ta, kiedy człowiek ma takie serce usposobione, żeby dziękować, to jest Boża droga. Ja już więcej z tego psalmu nie będę czytał, ale on jest w podobnym sensie i w swoim wyrazie mówi aż do końca. Opisane są trudne sytuacje, które moglibyśmy tak sklamrować tym słowem. Przechodzili ucisk, przechodzili napór, przechodzili różne doświadczenia, ale każdy raz jest powiedziane wołali, wołali. Wiara w taki sposób funkcjonuje. Wołali, prosili, szukali i Pan zmienił sytuację, ale potem też było to dziękczynienie. A niekiedy może być tak, jak tych 10 trędowatych. Przyszli, szukali, Pan Jezus powiedział, idźcie, ukażcie się, ale tylko jeden wrócił i to jeszcze cudzoziemiec. A Pan Jezus się pyta, no a gdzie jest tych 10? Gdzie jest ta reszta? Myślę, że Słowo Boże pokazuje nam, jak żyć, jak kroczyć za Nim. Jest to droga prosta, jest to droga błogosławiona, na której jest spokój, na której dusza jest wyciszona, jest bezpieczna, jest spokojna. I to daje Pan Jezus Chrystus, ale wiele razy, jak gdyby trzeba stanąć w tym miejscu, żeby wołać, żeby być szczerym przed Panem, żeby prosić. Bogu się to rozchodzi, żebyśmy tak przychodzili przed Jego oblicze. I może teraz już powstaniemy. Naprawdę chcemy Mu dziękować. Jest tak dobry, tyle razy nas wyrwał z tych ucisków, zachował nasze życie. A wiecie, kiedy często my tutaj stoimy, to tak jakoś, ja wiem, że każdy z nas gdzieś się modli, ale ja myślę, że ważne jest, żebyśmy wołali, żebyśmy Mu dziękowali, żeby sobie nawet pomyśleć, czy mam Mu za co dzisiaj podziękować, czy nie ma niczego, za co moglibyśmy Mu podziękować. Amen.